Trwają prace nad projektem deregulacji. Co powinno się tam znaleźć? Czy przedstawione do tej pory propozycje są wystarczające? Liderzy branży półprzewodników zjadą do Sopotu już w przyszłym roku. Jakie mogą być z tego dla nas wartości dodane? Czy budowa 10 tysięcy statków Made in Europe do 2035 roku jest realna? Co trzeba zrobić, aby była realna i do tego opłacalna? Publiczny transport morski alternatywą dla drogowego. Dlaczego nadal nie w Polsce? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście: Żaneta Kłostowska, dyrektor klastra technologii wodorowych, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtycki Klastra Morskiego i Kosmicznego, Michał Migalski, prezes NAWA. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje społeczne w sprawie deregulacji przepisów prawa gospodarczego, podał resort, a celem zmian jest łatwiejsze zakładanie firmy, mniej regulacji, rozwój najmniejszej działalności gospodarczej. Wśród propozycji są krótsze kontrole, między innymi dla mikroprzedsiębiorców. Ważny pomysł, przepis za przepis, one in, one out. Każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia. Poza tym wydłużenie vacatio legis nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Czy przedstawione do tej pory propozycje tej deregulacji są wystarczające, tak patrząc z punktu widzenia branż, w których państwo pracują? I na początek pani Żaneta Kłostowska, ponieważ jest z nami tutaj zdalnie.
Dzień dobry jeszcze raz państwu. Jeśli chodzi o deregulację w obszarze energetyki, to jest dobry początek, natomiast dotyczą one tych mikroinstalacji, których wartość to jest około 50 kW. Pod lupę zostały wzięte wiatraki przydomowe, czyli te, które nie przekroczą wysokości 3 metrów. Jest to dobry krok, natomiast jeśli chodzi o biznes, otoczenie biznesowe, a także dekarbonizację przemysłu, to nadal to jest za mało. Tutaj potrzeba większych kroków, współpracy z biznesem, no i przede wszystkim dostosowania tych regulacji do przepisów europejskich pod kątem implementacji dyrektywy RED 2 i 3.
A co by się tam jeszcze przydało, tak patrząc właśnie z pani punktu widzenia, z punktu widzenia osoby, która jest właśnie związana z technologiami choćby wodorowymi, czy też offshore'em?
No przede wszystkim przyłączenie do sieci. Ostatnio mieliśmy też taką sytuację w kraju. Były bardzo dobre warunki wiatrowe. Niestety było trzeba wyłączyć wiatraki, ponieważ była nadprodukcja energii. I tutaj ta energia niestety, kolokwialnie rzecz ujmując, poszła w komin, zamiast ją zmagazynować. Więc myślę, że tutaj też powinny zostać poczynione kroki w kierunku ułatwienia przyłączenia do sieci, ale także jeśli chodzi o magazynowanie energii, tak? Czyli nadwyżki wyprodukowanej energii mogą być zmagazynowane chociażby w wodorze. Jeśli mówimy o wodorze, no to tutaj tych regulacji kompletnie na ten moment nie ma.
No rzeczywiście mogliśmy przez ostatni chyba weekend nawet obserwować, jak wiatr, no i słońce też swoje dało. Widać było to w naszej elektryce w domu. Widać było, że światło nam po prostu miga i trudno było się z tym oswoić jakoś. Panów punktów widzenia? Co tam jeszcze powinno się znaleźć? Co jest dobre? Czego zabrakło?
Pan jest przedsiębiorcą. To powie dokładnie, co potrzeba.
Czyli pan Michał Migalski został wywołany przez profesora Marka Grzybowskiego.
Tak, w związku z wywołaniem odpowiadam. Z mojej perspektywy te wszystkie deregulacje, które zostały zaproponowane, to są tylko i wyłącznie drobne technikalia. Tak naprawdę my tutaj potrzebujemy raczej strategicznych kierunków, strategicznych ruchów. Gospodarka, zdaje się, 22 miesiąc, jeżeli chodzi o produkcję, notuje spadek. 22 miesiące odczyt PMI leci w dół. Także kurczy się nasza produkcja, kurczy się europejska produkcja. Będziemy pewnie o tym rozmawiać również w dalszej części audycji. Niemniej, no nie wiem, dla mnie podstawową rzeczą, której nie rozumiem od kiedy prowadzę działalność gospodarczą i chyba nigdy jej nie zrozumiem, jest powstawanie obowiązku podatkowego w momencie wystawienia faktury, a nie w momencie otrzymania należności.
I to jest taka rzecz, którą należałoby natychmiast zmienić.
Uważam, że już dawno, lata temu powinno zostać to zmienione, szczególnie w obecnych chwilach, kiedy zatory płatnicze spowodowane przez nierzetelnych płatników przechodzą dalej na kolejne firmy. Tak? Jeżeli ktoś nam nie płaci, my nie jesteśmy w stanie regulować naszych należności. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie regulować naszych należności, kolejna firma nie jest w stanie regulować swoich należności. Wszyscy od tych nieuregulowanych należności musimy odprowadzić podatek, co powoduje jeszcze większe problemy finansowe z utrzymaniem płynności i po prostu morduje te mniejsze podmioty, które nie są w stanie tego obowiązku dźwignąć. Rozumiem, że z punktu widzenia rządu i budżetu państwa jest to jakaś droga ucieczki i pozyskiwania dodatkowych środków. Niemniej no, ciężko opodatkować kogoś, kto pieniędzy nie zarobił, a takie sytuacje mają miejsce. Co więcej, dochodzenie należności przeterminowanych, no, nasza ostatnia przygoda z polskim sądownictwem i nierzetelnym płatnikiem od momentu wystawienia faktury, zapłacenia podatku do momentu podpisania ugody trwała lat 12. I to nie jest tak, że byliśmy w stanie...
No tak, w tym czasie była inflacja, pieniądz tracił na wartości, o wiele mniej można było zainwestować za ten sam pieniądz i straty są realne.
Straty są realne, zdecydowanie.
A gdyby tak brać pod uwagę to, co pan mówi i wziąć się rzeczywiście za zmianę prawa pod tym kątem, to najpierw zacząć od małych firm, czy objąć wszystkie, jakie vacatio legis?
W mojej ocenie prawo powinno być dla wszystkich takie samo i to jest właśnie jeden z dużych problemów, z którym się mierzymy na co dzień, że interpretacji przepisów jest tak wiele, że właściwie ciężko się w tym prawie poruszać i nakręca to pewnego rodzaju rynek usług prawnych na pewno, z tym, że chyba nie tak powinniśmy funkcjonować, jeżeli chcemy mieć jasne przepisy i po prostu pewną taką bazową łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, której w tej chwili nie ma. Jakby wszystkie czynności takie poza wytwarzaniem wartości dodanej zajmują wszystkim przedsiębiorcom olbrzymie ilości czasu. Czyli obowiązki sprawozdawcze wobec urzędów, obowiązki sprawozdawcze wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowego. Prowadzenie firmy wymaga wielu godzin ciężkiej pracy, która w ogóle nie jest związana z tym, czym firma się zajmuje i tym, co firma wytwarza. I tak jak pani wspomniała, tutaj rozdzielanie tego, kogo te przepisy powinny dotyczyć, spowoduje jeszcze większy chaos. To samo mamy z tą ułatwioną rejestracją firm. Ułatwiona rejestracja firm nie służy dużym przedsiębiorcom, bo dla nich rejestracja firmy nie jest problemem. Ułatwiona rejestracja firm służy jednoosobowym działalnościom gospodarczym. Jednoosobowe działalności gospodarcze powstały jako kolejny stosunek pracy, który ułatwia walkę z podatkami i ze składkami ZUS-u. Potem zmieniamy całe prawo, żeby jednak te składki ZUS-u egzekwować od tych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Potem kombinujemy, jak od nich egzekwować podatki. Następnie mamy umowy, które potocznie były zwane śmieciowymi. Mamy prawo pracy, które też zdaje się ma już swoje lata i właściwie nie przystaje absolutnie do standardów, w jakich w tej chwili się pracuje. Mówimy o gig ekonomii, mówimy o tych częstych zmianach pracodawców, mówimy o tym, że każdy chce pracować tam, gdzie w danym momencie jest mu najlepiej. Z jednej strony jako obywatel, osoba prywatna, rozumiem, bo też chciałbym mieć taką możliwość. Z drugiej strony jako przedsiębiorca, obawiam się, że doprowadzi to po prostu do braku wytwarzania know-how, braku wytwarzania własności intelektualnej, braku wytwarzania patentów, czyli tego, co de facto jest w tej chwili wartością europejskiej gospodarki.
Profesor Marek Grzybowski.
Ja jestem zwolennikiem regulacji, a nie deregulacji. Regulacji i stabilnego prawa. Polsce potrzebne jest stabilne prawo, które pozwoli na realizację strategicznych zadań Polski, czyli utrzymania się w ogólnym trendzie wprowadzania innowacji. Polska jest w tej chwili w ogonie innowacji, robotyzacji i automatyzacji. To znaczy, że prawo, które funkcjonowało przez ostatnie 30 lat, bez względu na opcje polityczne, nie zapewniało Polsce innowacyjności na bardzo wysokim poziomie. Przykładem tego są polskie stocznie, które są bardzo innowacyjne, ale dlatego, że współpracują z rynkiem międzynarodowym i są w ścisłej kooperacji z rynkiem międzynarodowym. Natomiast w pozostałych obszarach mamy problemy z innowacjami i konkurujemy ciągle siłą roboczą. Teraz koszty siły roboczej, koszty miejsca pracy znacznie wzrosły i w ten sposób jeden z ważnych atutów w konkurencyjności, czyli cena siły roboczej, no będzie coraz mniej istotnym atutem w wygrywaniu kontraktów.
I musimy mieć coś w zamian.
Tak, i to trzeba podkreślić, że ponieważ działamy w otoczeniu międzynarodowym, w konkurencji globalnej, musimy przyjmować rozwiązania zarówno w obszarze wdrażania innowacji, jak i rozwoju przedsiębiorstw, takie, jakie mają najlepsze państwa, które wyróżniają się innowacyjnością.
To co, w takim razie w naszym prawie gospodarczym potrzebna jest nam jakaś taka czysta kartka, nowe otwarcie, po prostu to, co było, uznajemy za niebyłe i wprowadzamy prawo gospodarcze od początku, uporządkowane, takie, które pasuje do dzisiejszych czasów, do rozwoju i wyzwań.
No jeśli ktoś pamięta regulacje, które wprowadził Wilczek, który był przedsiębiorcą.
Na kilku kartkach, dwóch.
Na kilku kartkach przedstawił istotę prawa gospodarczego. Oczywiście, że w takim prawie też były luki, ale w tym bardzo skomplikowanym jest jeszcze więcej luk. Więc trzeba zrobić takie prawo, które zapewni Polsce wysoką pozycję na rynku międzynarodowym, wysoką pozycję konkurencyjną. I to nie tylko konkurencyjną, ale konkurencyjną w obszarze innowacji, żebyśmy konkurowali rozwiązaniami i produktami innowacyjnymi.
No to w kolejnym temacie może tutaj się szansa otworzy na to, o czym pan profesor wspomniał. Sopot będzie gospodarzem spotkania światowych liderów branży półprzewodników. Międzynarodowa konferencja odbędzie się w marcu przyszłego roku, a potem jeszcze raz w kolejnego roku. W raporcie Banku Światowego branża półprzewodników została wskazana przez niezależnych ekspertów jako szczególnie istotna dla rozwoju tutaj naszego regionu Pomorza. Takie konferencje organizowano m.in. w Berlinie, Dublinie, Brukseli, Paryżu. W Trójmieście, jak już wspomniałam, będą dwa razy przez kolejne dwa lata. Jakie mogą być z tego, z tej konferencji, z tego, że przyjadą do nas ci potentaci światowi liderzy w branży półprzewodników, jakie mogą być dla nas wartości dodane? Jaki my mamy potencjał do zaprezentowania? Innymi słowy, czy możemy coś z tego ugrać? Może pani Żaneta Kłostowska.
Myślę, że ugrać troszeczkę możemy, natomiast ja zawsze przy takich konferencjach obawiam się tego, że odpływają nasi specjaliści, bo to też trochę są takie działania HR-owe. I podczas,
czyli zagranica podczas... przyjeżdża szukać talentów po prostu i nam je zabierze.
Tak. Tak, i to jest działanie coraz powszechniejsze w różnych sektorach, a że mamy bardzo zdolną kadrę, bardzo dobrych inżynierów, wystarczy popatrzeć na rynek offshore'owy, no to nasi eksperci pracują na całym świecie. Więc to jeden z takich elementów. Natomiast my mamy też co pokazać, więc chociażby grupa technologiczna ASE, która ma swój magazyn energii i praktycznie wszystkie elementy wypracowała sama, więc mamy co pokazać. Myślę, że powinniśmy też bardziej promować jako region i dostępne rozwiązania i te, które są na razie na etapie projektów badawczo-rozwojowych, żeby je skomercjalizować i żeby gdzieś ustawić się akurat w tej części łańcucha wartości.
A my więcej na ten temat nie porozmawiamy. Wrócimy do rozmowy za chwilę. Iwona Wysocka, a w studio goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Michał Migalski, prezes NAWA, a zdalnie przez Skype'a Żaneta Kłostowska, dyrektor Klastra Technologii Wodorowych. My wracamy do tematu, a my mówiliśmy przed przerwą o tym, że Sopot będzie gospodarzem spotkania światowych liderów branży półprzewodników. No i właśnie, czy z tego wynikną dla nas jakieś wartości dodane oprócz wartości oddanych, o których wspomniała pani dyrektor Kłostowska, mówiąc, że te tuzy z branży półprzewodników przyjadą do nas i zabiorą nam nasze talenty, więc co robić, żeby nasze talenty tutaj zostały, pracowały na rozwój naszego regionu, naszego kraju, no i żeby jeszcze wyniknęły z tego jakieś inwestycje.
Nasze talenty tutaj nie
profesor
zostaną.
Profesor Marek Grzybowski.
Ponieważ nie jesteśmy konkurencyjni płacowo. Jeśli dobry pracownik szuka pracy w układzie międzynarodowym, to będzie szukał w firmach międzynarodowych, bo tam będzie lepiej zarabiał. Tutaj firmy oczywiście umieszczają swoje oddziały, swoje końcówki sprzedażowe i ci pracownicy są wykorzystywani w ten sposób, że mniej zarabiają w stosunku do pracownika, który pracowałby na przykład w Oslo, tak?
Czyli myśli pan profesor, że tutaj nie powstanie fabryka półprzewodników na przykład?
Fabryka to jest chyba zupełnie inny temat.
To jest inny temat. Tutaj ta konferencja dotyczy czego innego, ale to może pan właśnie...
Konferencja, tak, ale ja mówię o tym, co po tej konferencji, co my możemy ugrać dla nas.
Ja myślę, że w ogóle warto by było zacząć od zdefiniowania problemu. Problemem tak naprawdę jest dostęp do półprzewodników przez firmy europejskie, ponieważ półprzewodniki produkowane są w Azji. Tajwan, Korea Południowa, dokładnie, Japonia, Stany Zjednoczone i Chiny, czyli takie potentaci, tak?
Pacyfik praktycznie.
W Europie, no tak, Pacyfiku. Ale my z kolei chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy jako Europa niezależni, tak?
Ale że nie
unikniemy takich
nie
sytuacji jak z powodu pandemii.
Nie będziemy nigdy niezależni, ponieważ dostęp do minerałów ziem rzadkich, które są podstawą do produkcji półprzewodników, będzie i tak wymagał zaangażowania Chin chociażby. Nigdy nie będziemy niezależni jak Europa, ponieważ w pierwszej dziesiątce firm zajmujących się mikroprzekaźnikami, tak naprawdę procesorami, tak naprawdę jest jedna firma holenderska. I poza tym nie mamy jakiegokolwiek know-how, nie mamy tradycji, kultury, nie mamy tak naprawdę kadr, które to robią, bo mówimy tylko i wyłącznie o przeniesieniu produkcji i jakby bądźmy realistami w tej kwestii. Europejski Chips Act, tak, 48 miliardów dolarów do zainwestowania w rynek procesorów, wzrost z 9% do 20% produkcji w Europie. Czy to jest realne? Myślę, że realne jest, ale mówimy tylko i wyłącznie o produkcji. Nie mówimy o projektowaniu, nie mówimy o tworzeniu wartości, nie mówimy o wytworzeniu jakiejś wartości, która potem będzie mogła być komercjalizowana. Tak? Mówimy o tym, o czym rozmawialiśmy już przed chwilą, że mamy jeszcze trochę ziemi, mamy jeszcze trochę ludzi i mamy jeszcze trochę chętnych firm, które chętnie by tą ziemię pod te swoje fabryki pozyskały, żeby nie robić tego tam, gdzie ta ziemia będzie w Europie droższa. I to jest właściwie ta wartość dodana Polski w tej chwili, jeżeli chodzi o rynek procesorów. No bo ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy nagle zaprojektowali własne polskie procesory, żebyśmy nagle opracowali technologię produkcji tych procesorów, abyśmy byli w stanie ją skomercjalizować, tak? Nie produkujemy wysoko zaawansowanej technologii, a jeżeli produkujemy, to nie robią tego polskie firmy, tylko robią to koncerny zagraniczne, czyli znowu jakby mamy pewnego rodzaju przykład, brzydko mówiąc, kolonializmu ekonomicznego i chyba tak to należy postrzegać. Myślę, że Sopot jest bardzo fajnym miastem i Sopot będzie w stanie przekonać gigantów do tego, że jednak warto w Polsce inwestować, bo będzie okazja co jakiś czas wpaść do Sopotu i pochodzić sobie po miłym mieście.
Po prostu przyjeżdżam tutaj do Sopotu, żeby zobaczyć, jak wygląda Trójmiasto i możemy zapromować Trójmiasto dla konferencji biznesowych. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, produkcję, państwa, które mają, a właściwie firmy, które mają to w swoich rękach, nie będą rozkoporowały produkcji tam, gdzie nie będą czuły się bezpiecznie. Jeśli obejrzymy się wokół siebie, w domu, w samochodzie czy w sklepie, to zobaczymy, że w sklepach elektronicznych elektronika cała jest oparta na imporcie właśnie tych produktów, na temat których będzie konferencja i zakładam, że uczestnicy konferencji nawet nie będą oglądali tych produktów, bo w swoich krajach mają znacznie lepsze.
No dobrze, to w takim... Proszę bardzo.
To ja jeszcze dodam dwa słowa. Tak, ja w zupełności się zgadzam z obydwojgiem panów, natomiast też trzeba trochę popatrzeć perspektywicznie. Niebawem nie będzie możliwości i też duże koncerny nie będą chciały kupować komponentów, które nie są wyprodukowane bez śladu węglowego albo przynajmniej z wykorzystaniem częściowo energii z OZE. Więc myślę, że część jakby docelowo patrząc w szerokim horyzoncie, docelowo część produkcji zostanie przeniesiona tutaj. Natomiast problemem jest to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, problemem są niestabilne warunki regulacyjne pod duże inwestycje typu fabryki czy innego rodzaju przemysł. Więc tutaj też duzi gracze na rynku dwa razy się zastanowią, zanim kupią jakiś element, który nie został wyprodukowany na bazie zielonej energii.
No właśnie, bo tutaj też mamy dyrektywę unijną CS3D, należytej staranności w obszarze zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Też jest to raportowanie ESG, biorąc pod uwagę, że wszyscy zabiorą się do sprawy uczciwie, no to jest też szansa, że od swoich kooperantów będą wymagali właśnie tego, o czym pani wspomniała, żeby te różne produkty, komponenty, części były wyprodukowane w zgodzie ze środowiskiem. I czy też nieniszczeniem środowiska naturalnego.
Z tym szacunkiem, pani redaktor, ja myślę, że tutaj kluczowym pytaniem jest, czy nas stać na takie produkty, bo mamy chyba takie wrażenie, że nas na nie stać, ale jeżeli popatrzymy sobie, jak tutaj wszyscy siedzimy, to chyba jak kupowaliśmy ubrania, to niespecjalnie zwracaliśmy uwagę na to, czy zostały one wyprodukowane.
I chińskie samochody za 35 tysięcy elektryczne na pewno też kupimy bez zmrużenia
okien. Oczywiście, także tutaj ja w ogóle bym nie liczył na to, że jesteśmy w stanie podejść do tego rzetelnie. Poza tym to, co mówimy o energii i o czystej energii i o miksie energetycznym, jakby wszyscy chyba zapomnieliśmy, że tak naprawdę każda transformacja będzie wymagała dodatkowych nakładów energetycznych. Żeby coś zmienić, wydatek energetyczny zawsze jest większy. Czy to nasz, czy to realnej energii. Nie jesteśmy w stanie zrobić rewolucji energetycznej w oparciu o zieloną energię, bo jej po prostu jeszcze nie ma. Także tutaj, jeżeli chodzi o wodór, wiadomo, trzy sposoby pozyskiwania i trzy rodzaje tego wodoru. Zielony wodór, nie wiem, chyba 7-8 razy droższy w tej chwili od tego czarnego wodoru, tak, szarego wodoru. Ja mam wrażenie, że dyskusja w przestrzeni publicznej jest kompletnie odrealniona, że zakłamujemy rzeczywistość tylko po to, żeby się lepiej poczuć i że tak naprawdę...
No albo po to, żeby zwrócić uwagę, że coś musimy zrobić, bo inaczej zginiemy, bo musimy coś zrobić. To też nie można uciekać od tego tematu.
Tylko mamy słuchaczy dzisiaj, tak? Ja się zastanawiam, ilu z państwa jest w stanie kupować rzeczy, które będą o 50% droższe i zrezygnować z zakupów, które po prostu robicie, kupować dużo mniej i ograniczyć swoją konsumpcję dosyć znacząco. Bo moje zdanie prywatne jest takie, że jedyną słuszną i realną drogą do tego, żeby zmniejszać emisję i nasz wpływ na środowisko, jest ograniczenie konsumpcji. Nie ma
innego, produkowanie towarów, które się nie psują. Kiedyś takie były.
Tak, tylko że my biegniemy za zyskiem. I teraz pytanie zasadnicze. Jak połączyć interesy przedsiębiorców i społeczeństwa? Społeczeństwo chce mieć wysokiej klasy produkty, które są tanie.
I czyste środowisko.
Mam wrażenie, że tak, ale na swoim podwórku. Że niespecjalnie nas interesuje to, czy to środowisko będzie czyste w Afryce, czy niespecjalnie nas interesuje to, czy to środowisko będzie czyste w Indiach. Myślę, że gdybyśmy zrobili sondę, to większość ludzi, wszyscy by powiedzieli oczywiście, że tak, że ich interesuje to, że musi być pięknie i zielono, tylko nie robimy nic w tym kierunku tak naprawdę.
Musimy powiedzieć jedną rzecz. Inwestor będzie patrzył się nie tylko na cenę ziemi, ale na cenę siły roboczej, dostępność i możliwość zastąpienia tej siły roboczej systemami zautomatyzowanymi lub robotycznymi. Proszę zobaczyć, że w Pomorskim mamy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jedną pracownię robotyki. Jeśli chcemy robotyzować nasz przemysł, to takie pracownie powinny być w każdej szkole i uczniowie powinni się uczyć robotyzacji, automatyzacji pracy i sterowania systemami automatycznymi. Jeśli nie będą się tego uczyli na bieżąco, tylko doraźnie, to będziemy mieli taką sytuację jak z nauczaniem prawa czy ekonomii. My cały czas kształcimy inżynierów bez szerokiej i dogłębnej wiedzy prawniczej i ekonomicznej. Już od 30 lat na Zachodzie, w zachodnich uczelniach są takie kierunki jak design management, a właściwie to już prawie wszystkie uczelnie informatyczne i politechniki i uczelnie techniczne to prowadzą. Inżynier uczy się po to, żeby umieć komercjalizować swoją wiedzę i funkcjonować sprawnie w systemie prawa.
No u nas z komercjalizacją też jest problem,
ja
rzeczywiście.
Ja bym był ostrożny z takim przestawianiem edukacji na to, że inżynier ma się uczyć komercjalizować swoją wiedzę, bo w tej chwili te kraje zachodnie mają, znaczy kraje zachodnie znowu, stara Europa, Europa Zachodnia, kraje, które mocarstwa były potęgi. Były potęgi, między innymi dlatego, że właśnie wszyscy się uczą, jak być menadżerem i niewiele osób się uczy, jak wytwarzać tą wartość dodaną. To, że u nas jakieś prace są zlecane, to po pierwsze tak, oczywiście siła robocza, tańsza, po drugie zasoby naturalne, tańsze, czyli ta ziemia dostępna i możliwość budowania tych fabryk. No ale po trzecie my mamy tych inżynierów, a to już nie jest takie popularne, żeby tych inżynierów mieć. W związku z czym przestawianie tutaj wajchy na to, że design, management, bardzo fajne, modne pojęcia, no ale menadżerów mamy chyba aż nadto.
Ale tam się nie kształci na tych kierunkach menedżerów. Na tych kierunkach kształci się inżynierów z wiedzą projektową, którzy projektują pod potrzeby rynkowe. Ci ludzie pracują na przykład w Norwegii, w Kongsbergu. No.
Okej, ja rozumiem, tylko pytanie zasadnicze. Ilu potrzebujemy inżynierów, którzy rozumieją zjawiska ekonomiczne i potrafią skomercjalizować swoją pracę? Na jaką grupę inżynierów, którzy niekoniecznie muszą te zjawiska rozumieć, a powinni być po prostu specjalistami w swojej branży?
I wchodzimy już w dyskusję akademicką, która mogłaby potrwać do końca audycji, a kolejne tematy czekają. Organizacja Sea Europe opublikowała dokument przedstawiający konkretne rekomendacje, których celem jest odbudowa przemysłu stoczniowego w Europie przez pozyskanie zamówień od armatorów, głównie europejskich. Chodzi też o walkę z nieuczciwą konkurencją z Chin. Autorzy stawiają sobie ambitny cel budowy, przebudowy w Europie do roku 2035 roku 10 tysięcy morskich i śródlądowych jednostek pływających. Czy budowa, przebudowa właśnie takiej liczby statków w Europie do 2035 roku jest realna? Państwa zdaniem.
Okej, no. Czuję się wywołany do tablicy. Czy moim zdaniem jest to realne? Mówimy o budowie i przebudowie? Tak, jest to realne. Gdy mówimy o budowie...
W europejskich stoczniach.
Tak, myślę, że jeżeli chodzi o budowę i przebudowę, jest to realne. Tutaj oczywiście pojawia się pierwszy problem, czyli usystematyzowanie pojęć. Czym jest przebudowa, czym jest budowa, czym jest w ogóle statek i czy na przykład kadłub zbudowany w Chinach, przywieziony do Europy i wykończony w stoczni europejskiej jest statkiem budowanym w Chinach, czy statkiem budowanym
Ja zakładam, że pewnie tutaj... autorom chodziło o budowę statku Made in Europe od początku do końca.
No to nie jesteśmy w stanie. Tutaj w ogóle
na
nie
kontynencie
mam jakichkolwiek wątpliwości, że nie jesteśmy w stanie. Aktualna sytuacja 300 stoczni, około 250 jednostek rocznie budowanych. Czyli mówimy, że 50 stoczni nie buduje w ogóle żadnej jednostki w ciągu roku, tylko prawdopodobnie przeprowadza jakieś modernizacje, remonty, podmalują, oszlifują i lecą dalej.
No i znowu wracamy do sprawy kosztów pracy i produkcji. My produkujemy w Europie jednostki skomplikowane, duże, jak na przykład statki pasażerskie, coraz więcej zamówień jest, jednostki specjalistyczne, natomiast Chiny wchodzą we wszystkie technologie. Tutaj, co pan powiedział, bardzo istotną sprawę. Czy statek wyprodukowany w Chinach jest statkiem chińskim, skoro wkład technologiczny i innowacyjny jest europejski.
I projekt jest z Europy.
I projekt jest z Europy.
Mamy przykład, europejskiego.
Kto 10 lat chce zobaczyć, jak wygląda statek chiński z wkładem europejskim, to powinien popłynąć Steną Ebbą do Karlskrony z Gdyni. To jest statek, który zbudowany został w Chinach, ale wyposażony w urządzenia nawigacyjne produkcji europejskiej, w silniki i agregaty produkcji europejskiej. Wykonany jest bardzo dobrze. Wszystko zostało w systemie połączone bardzo dobrze, ale systemy sterowania, centrale i różnego typu układy techniczne na najwyższym poziomie zostały przetransferowane do Chin. Problem jest taki, jak szybko Chińczycy się nauczą tworzyć takie układy u siebie.
Szybko niż my na pewno.
Szybko.
Pani dyrektor chciała zabrać głos i się nie udało dobić.
No ja myślę, że w momencie, kiedy tak naprawdę potrzebujemy, tak jak pan Marek powiedział, specjalistycznych jednostek, bo inwestycje w offshore idą pełną parą, jakby nie mówię tylko o tym, co się dzieje u nas na południowym Bałtyku, ale w ogóle w rejonie Europy my potrzebujemy tych jednostek i oczekiwanie w niekończącej się kolejce na dostarczenie jednostki SUV z Chin, myślę, że nie jest dobrym rozwiązaniem. Mamy też fantastyczne biura projektowe, takie, no mamy cały know-how, tak? I tutaj na Pomorzu.
Ciężko mi się z tym do końca zgodzić, bo po pierwsze, kto to znaczy my? Czy my jako polskie firmy potrzebujemy jednostek SUV i CTV? Myślę, że fajnie by było. Z drugiej strony, czy są polscy armatorzy, którzy są zainteresowani tym rynkiem? Z mojej oceny sytuacji wynika, że będzie to rynek, który będzie uzależniony rządowo. Większość spółek, która realizuje te projekty, jest spółkami Skarbu Państwa i kolejne spółki Skarbu Państwa będą budowały floty, żeby obsługiwać spółki Skarbu Państwa za pieniądze z podatków, z faktur, które zostały wystawione i niezapłacone. To mamy takie kółko, które nam zepnie tą dyskusję od początku. I teraz, czy prywatny inwestor w ogóle będzie rozważał wejście na rynek, na którym będzie konkurował o rządowe projekty z rządowymi firmami, czyli spółki Skarbu Państwa pracujące dla spółek Skarbu Państwa, a w środek ma wejść prywatny inwestor, który jakimś cudem zacznie te zlecenia dla spółek Skarbu Państwa pozyskiwać. Myślę, że to się nie wydarzy. Jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane jednostki, czyli gdzie mówimy już o jednostkach do stawiania tych farm wiatrowych, rynek jest od dawna podzielony i żadnej z firm, która już takie jednostki ma, nie zależy na tym, żeby jakakolwiek inna firma takie jednostki wybudowała. W związku z czym będziemy zlecać tego typu pracę do Holandii, Belgii, Danii i będziemy żywicielem dla firm, które będą sobie tutaj po prostu budowały dalej swoje kompetencje, budowały dalej swoje zasoby. Oczywiście weźmiemy w tym udział, tak jak bierzemy udział w całej gospodarce Unii Europejskiej, czyli dostarczymy fachowców i fachowców.
No dobra, a wracając do rynku europejskiego, to co się musi wydarzyć, żeby europejscy armatorzy zamawiali statki w europejskich stoczniach, w europejskich biurach, które będą te statki projektować?
Myślę, że musi się zatrzymać przemysł stoczniowy w Chinach.
No takiej możliwości nie ma.
Też tak myślę.
Takiej możliwości nie ma, a on nie dość, że się świetnie rozwija, to jest coraz bardziej nowoczesny i żeby było śmieszniej, Chińczycy zaczynają też zwracać uwagę powoli na ekologię. I myślę, że jak oni się za to zabiorą, to zrobią to zdecydowanie
tak,
szybciej
niż problem
my.
Jest panele fotowoltaiczne, jest taki, przykład paneli. Że nasi armatorzy, optymalizując koszty inwestycji, pamiętajmy, że inwestycje armatorskie to nie jest tak, że armator kupuje sobie za własne pieniądze. On pożycza pieniądze z banku, musi określić sobie rentowność przedsięwzięcia.
Chińskiego banku.
Jest korzystniejsze warunki.
Jest wielu inwestorów, więc tutaj łączy się przy takim kontrakcie wiele warunków finansowych, organizacyjnych i jakościowych. Operator zamawia sobie statki najwyższej klasy. Mamy tutaj przykład operatora Grimaldi, którego statki też pływają w Polsce, ale pod fińską marką. Grimaldi zamówił najnowocześniejsze statki RORO z linią ładunkową prawie 6 km, z nowoczesnymi siłowniami najbardziej ekologicznymi. I robią to Chińczycy, bo tam są urządzenia zamontowane z firm, które produkują najbardziej innowacyjne rozwiązania w Europie. My rozdajemy innowacje po całym świecie i tego nie zahamujemy, bo jeśli możemy zbudować 8 statków za cenę 6 statków w Europie, no to zbudujemy 8 statków, bo tego wymaga rynek i konkurencja i tak będzie dalej się to toczyło.
Znaczy, chyba też trzeba było trochę od innej strony wyjść. Jeżeli zobaczymy na wartość flot, największą wartość ma flota Japonii, druga wartość floty to flota Chin, trzecia wartość floty flota Grecji, czwarte Stany Zjednoczone, potem Singapur, Korea, Norwegia, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, Wielka Brytania, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, Niemcy i na koniec Hongkong.
I oni zamawiają w Chinach.
Oni zamawiają w Chinach, my też zamawiamy w Chinach. Najwięksi armatorzy są armatorami europejskimi, ale tam oczywiście też się pojawiają firmy z Tajwanu, z Chin i Izraela, zdaje się. Z tym, że tak, firm z Chin nie skłonimy do zamawiania w Europie, możemy o tym zapomnieć. Firm z Tajwanu też raczej nie skłonimy do zamawiania w Europie. Firm z Japonii nie skłonimy do zamawiania w Europie. Nasz rynek, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, jest de facto ograniczony do Europy i Stanów Zjednoczonych. Budujemy wycieczkowce dla Stanów Zjednoczonych w europejskich stoczniach. Z tym, że 1 stycznia tego roku zdaje się pierwszy statek pasażerski wybudowany w chińskiej stoczni przy udziale koncernu Fincantieri włoskiego. Nasze stocznie, które budują te statki europejskie, czyli Fincantieri, Meyer Werft i... Znaczy, wcześniej to były, zdaje się, 6 nacji, tak? Włosi byli w stanie zbudować statek wycieczkowy, Francuzi byli w stanie zbudować statek wycieczkowy, Niemcy byli w stanie zbudować statek wycieczkowy.
I Finowie.
Finowie byli w stanie zbudować statek wycieczkowy. Kogoś pewnie pominąłem. No ale Chińczycy też już są w stanie zbudować statek wycieczkowy. Gdy mówimy o tym, że wyposażamy w technologię i wyposażamy w te wszystkie innowacje i wyposażamy w urządzenia europejskie, teraz tak, jak się zapytałem, czy statek, który jest zbudowany w Europie, to taki może być też statek przywieziony z Chin i wyposażony w Europie, no to stwierdziliśmy, że tak. No to tak samo jest z tymi innowacjami, tak? Te innowacje bazują na procesorach i chipach, które są produkowane w Tajwanie, w Chinach, w Korei. Bazują na technologiach, które nie są nasze. Bazują na technologiach, które są amerykańskie i azjatyckie. My te technologie potrafimy wspaniale łączyć, czyli jesteśmy bardzo dobrzy w łączeniu kropek, tylko kropki nie są nasze. I wypadałoby się zastanowić, co się dzieje w momencie, kiedy ktoś nam zabierze kropki, bo to chyba jest to kluczowe pytanie.
Powiem szczerze, że czarnych barwach, z tego co państwo mówią, to widzę przyszłość naszą.
Ja nie powiedziałbym, że to są czarne barwy. Dlatego nie są czarne barwy, że te firmy muszą sprzedawać. Kooperacja globalna powstała, żeby żyć trzeba funkcjonować w obszarze globalnym. Każdy rynek się liczy, nawet polski rynek.
Nie uciekniemy od globalizacji, nie ma takiej szansy.
Nie ma, bo optymalizacja produkcji. Od czasu konteneryzacji okazało się, że transport na przykład... raczków do Chin, obieranie tych raczków ze skorupek i później powrót do Europy jest bardziej opłacalny niż przerób tego surowca w Europie. No, taka jest prawda.
Ucieczką od globalizacji może być tylko i wyłącznie zatrzymanie konsumpcji, ale zatrzymanie konsumpcji nie nastąpi.
Nie nastąpi.
Bo przyzwyczailiśmy się do takiego stylu życia, jaki mamy. Także jeżeli jakby... Empiria mówi mi, że faktycznie będzie ciężko. Wiara gdzieś pozostaje, nadzieja gdzieś pozostaje, ale ciężko ją oprzeć o fakty.
Proszę państwa, na koniec już króciutko. Publiczny transport wodny alternatywą dla ruchu drogowego, ale nie w Polsce. Taką tezę postawił pan profesor w artykule w gospodarcemorskiej.pl. No i właśnie, dlaczego nie w Polsce? Czy nie możemy mieć taksówek morskich, rzecznych tutaj nad Zalewem Wiślanym, nad Zatoką Gdańską, nad Zalewem Szczecińskim? Mamy możliwości. Mamy biura projektowe, mamy stocznie. Można wybudować fajne jednostki, dużo...
Pani redaktor doda, że mamy klientów, to zamkniemy to koło.
Tak.
Proszę bardzo.
Transport śródlądowy, który rozbudowywany jest w tych krajach, o których pisałem, opiera się na inwestycjach albo miejskich, albo krajowych, albo rządowych, albo bardziej mówiąc szerzej, unijnych. W Polsce administracja nie traktuje transportu wodnego jako element transportu
w ogóle
i transportu ekologicznego w szczególności. I w związku z tym nie mamy połączeń transportowych, ani w regionie, szeroko rzecz mówiąc, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego, a nawet w regionie, no, który jest mocno, mógłby być mocno
może
skomunikowany,
jakim jest Świnoujście Szczecin. Żeby tych klientów tutaj no, zdobyć.
Tutaj przytyk może do gości, którzy tutaj ze mną dzisiaj. Mamy niebotyczną liczbę stowarzyszeń, klastrów, konferencji, seminariów, z których nic nie wynika. Jeżeli chodzi o drogi śródlądowe, nasze zaległości, no to sięgają dziesiątek lat. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili zainwestować takich pieniędzy, które pozwoliłyby nam uregulować drogi wodne. Mówimy o Wiśle i Odrze. Jeżeli chodzi o samorządy, nie wiem, no tramwaj wodny w Gdańsku wszyscy kojarzymy.
Pływa, raz nie pływa.
No ale jakby on się trzyma już głównie na farbie i to są jednostki mocno leciwe. Były te jednostki mniejsze, które też obsługiwały transport, no to były stare rosyjskie, radzieckie, właściwie jednostki kupione, zdaje się, z Sankt Petersburga. I no nie było to szczyt innowacji. Nie jesteśmy jakby nauczeni chyba, żeby takie inwestycje infrastrukturalne przekuwać w dalszy sukces ekonomiczny. Z mojej perspektywy, jeżeli powiedzmy, nie wiem, Trójmiasto, miasto Gdańsk inwestuje w produkcję, w projekt tego typu jednostki, czyli powiedzmy zróbmy sobie elektryczny tramwaj wodny, który będzie pływał po wodach tutaj naszych lokalnych. Zróbmy z tego produkt dla biura, zróbmy z tego produkt dla stoczni i sprzedawajmy to do innych miast. Pytanie, czy potrafimy to robić?
Ale jest pomysł na biznes. Ostatnie zdanie pani dyrektor Żaneta Kłostowska.
Ja myślę, że tutaj mój przedmówca bardzo negatywnie postrzega przyszłość. Ja myślę, że my możemy się uczyć tych rzeczy, tego zarządzania różnymi technologiami wdrażania od krajów i państw, gdzie to dobrze funkcjonuje.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Żaneta Kłostowska, dyrektor klastra technologii wodorowych, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Michał Migalski, prezes NAWA, Ewa Palicka program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.